Dobrze, śpiewaliśmy, że Bóg jest dobry. To jest jedno z najbardziej radykalnych zdań, które można powiedzieć, ponieważ ono bardzo często jest testowane przez okoliczności, w których jesteśmy. Są ludzie, jak są zdrowi, jak wszystko jest okej, to Bóg jest dobry, nie ma problemu, aby Go uwielbiać, aby oddawać Mu chwałę. Ale kiedy zmieniają się okoliczności, kiedy zmienia się jakaś sytuacja, kiedy coś nam dolega, czy kiedy czegoś nam brakuje, o wiele trudniej nam uwierzyć w to, że Bóg jest dobry. Jest taka sytuacja, która znajduje się w drugiej Księdze Kronik, w 7 rozdziale. W trzecim wersecie Biblia mówi tak: Izraelici, widząc ten spadający ogień oraz chwałę Pana nad świątynią, uklękli na posadzce z twarzami zwróconymi ku ziemi, aby pokłonem uwielbić Pana za to, że jest dobry i że Jego łaska trwa na wieki. Izrael uwielbiał Pana, kiedy stępowała Boża obecność. Powiem Ci tak, co to jest Boża obecność? To jest doświadczenie nieba na ziemi. Jest bardzo łatwo doświadczyć nieba na ziemi, czyli jest bardzo łatwo uwielbić Boga i powiedzieć, że jest dobry, kiedy doświadczasz nieba na ziemi. To może zrobić każdy, absolutnie każdy. Ale Izrael również wielbił Boga wtedy, kiedy Boża chwała jeszcze nie stąpiła na świątynię. I Izrael również ogłaszał, że Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki, kiedy jeszcze nic się nie wydarzyło. Kiedy Izrael przeszedł przez Morze Czerwone, kiedy Bóg wyprowadził ich z Egiptu, wtedy jest tak zwana pieśń Mojżesza, wtedy Izrael uwielbia Boga, że Bóg ich z tego wyprowadził. Jest jeden problem. To jest właściwa pieśń po niewłaściwej stronie. Dlatego, że oni pieśń, że Bóg ich przeprowadzi, powinni śpiewać przed Morzem Czerwonym, a nie dopiero jak przejdą. I ludzie bardzo często uwielbiają Boga i ogłaszają, że jest dobry wtedy, kiedy Bóg już coś zrobi. Ale Bóg szuka ludzi, którzy będą Go wielbić, zanim On coś zrobi. Ponieważ uwielbić Boga, jak On już coś zrobi, to jest proste i banalne, to robi każdy. Ale uwielbić Boga, zanim On coś zrobi i uwielbiać Go i ogłaszać, że jest dobry i bez względu na wszystko, co się będzie działo w moim życiu, ja będę ogłaszał, że Bóg jest dobry. To jest albo przekonanie twojego serca, albo to przekonanie jest tylko twoją opinią uzależnioną od okoliczności. Ja wierzę, że silne chrześcijaństwo, wierzę, że konkretne chrześcijaństwo nie polega na tym, jak my się czujemy i wtedy Bóg jest dobry albo nie jest dobry, ale polega na tym, że to jest nasze silne przekonanie, że Bóg jest dobry i bez względu na to, co się będzie działo w naszym życiu, moje wyznanie na temat Pana Boga nigdy się nie zmieni. Ponieważ On, dając nam Chrystusa na krzyżu, udowodnił, że ja jestem dobry. Udowodnił, że jestem kochający i krzyż Chrystusa jest faktem historycznym, który się nigdy nie zmienia. Który się nigdy nie zmienia. Zmieniają się okoliczności i nasze opinie. Tak? No tak, myślę, że Bóg chce nam to powiedzieć. Jestem teraz, powiem Wam, w takim czasie, Amerykanie mówią, że to jest transition. Transition polega na tym, że jesteś zabierany z jednego miejsca i umieszczany w drugim miejscu i to jest zawsze bardzo bolesne. Każda zmiana wywołuje ból. Jeśli nie ma bólu, nie ma wzrostu. Jeśli doświadczasz tego transition w jednym miejscu, tylko w jednej dziedzinie, to jest, jak to się mówi na Śląsku, pół biedy. Ale jeśli doświadczasz tej przemiany w trzech kwestiach, które mają olbrzymi wpływ nie tylko na ciebie, ale na wiele rzeczy, które robisz, to jest to bardzo bolesny czas, bardzo rozciągający czas, ale z drugiej strony powiem Wam tak, moją siłą jest Bóg i twoją siłą jest Bóg. I cokolwiek jest przed nami, jest zawsze minimalizowane wtedy, kiedy przychodzisz do Boga, aby Go wielbić. Przychodzisz do Boga, aby Go wywyższyć. Bądź silny. Ja mam dosyć chrześcijaństwa, które zatrzymuje się w miejscu i ludzie, którzy oddali swoje życie Jezusowi 5 lat temu, 10 lat temu, zachowują się, jakby oddali swoje życie Jezusowi tydzień temu. Ty nie jesteś już dzieckiem. Ty nie jesteś już niemowlęciem. Ty nie jesteś już tylko uzależniony od Bożej łaski, tylko koncentrujesz się na łasce. Bóg ma względem ciebie plany, ale Bóg nie daje poważnych planów dzieciom. Bóg daje poważne swoje plany, przekazuje swoje plany synom i córkom. Amen? I dzisiaj będziemy mówić, że będziemy kończyć serię, która jest bardzo dobra. Jest bardzo dobra seria. Właściwa perspektywa, mówiliśmy na temat przyszłości, mówiliśmy na temat teraźniejszości i dzisiaj powiemy sobie na tym, czego już się nie da zmienić. Na temat przeszłości. Przeszłości nie da się zmienić. Przyszłość da się zmienić, teraźniejszość da się zmienić, ale przeszłości nie da się zmienić. Wiecie, kiedy myślę o naszej przyszłości, kiedy myślę o tym, co Bóg pokazuje przez Barnabę, o tym, że to był człowiek skupiony na przyszłości innych ludzi, człowiek, który zachęcał innych, aby szli do przodu, człowiek, który jakby zarzucał kotwicę w przyszłość. To jest niesamowicie istotne. Bóg nam daje, ta kotwica symbolizuje punkt skupienia. Kotwica symbolizuje miejsce naszej koncentracji, miejsce naszego poświęcenia. Miejsce, do którego zmierzamy. I tak jak w przyszłości zarzucasz kotwicę do przodu, aby znaleźć się w miejscu, gdzie wiesz, gdzie Bóg cię chce doprowadzić, tak samo w teraźniejszości zarzucasz nie do przodu kotwicę, ale zarzucasz ją na dół. To są decyzje, o których mówiliśmy tydzień temu, decyzje, które podejmował Daniel. Daniel podejmował decyzje, które zapewniły mu bardzo dobrą przyszłość, ponieważ twoja przyszłość jest bardzo mocno uzależniona od tego, co robisz teraz. Od tego, jak wygląda twoje codzienne życie, jak wygląda życie od poniedziałku do soboty, a nie jak wygląda niedziela. To, co się dzieje od poniedziałku do soboty, jest o wiele ważniejsze niż to, co się dzieje w niedzielę. Dlatego, że to, co się dzieje w niedzielę, może być tylko religijną rzeczą, że przychodzisz do kościoła, oddajesz Bogu chwałę, wtedy jest poniedziałek i zaczyna się inne życie. Skoncentrujmy się na tym, aby zarzucać kotwicę właściwych decyzji w teraźniejszości, aby to przyniosło owoc w przyszłości. I dzisiaj będziemy mówić na temat kotwic przeszłości, ale jeśli zarzucisz kotwicę przeszłości, to twoją odpowiedzialnością jest wyciągnąć kotwicę przeszłości, bo ona nie pozwoli ci pójść dalej. Przeszłość zatrzymuje wielu, wielu ludzi. Większość chrześcijan nie jest zatrzymywana tak mocno przez grzech, jak mocno jest zatrzymywana przez przeszłość, której oni nie rozumieją. I chciałem wam pokazać dzisiaj kolejnego człowieka z Biblii, który miał sporo do rozwiązania w swoim życiu. Kiedy ja patrzę na moją przeszłość, to powiem wam, nie ma się czym chlubić. To, w czym byłem dobry, nie ma się czym chlubić. Ta przeszłość w dużej mierze odciągała mnie totalnie od Pana Boga. Odprowadzała mnie od Pana Boga. To była moja przeszłość. I przeszłość może mieć bardzo destruktywny wpływ na twoją teraźniejszość i przyszłość. Zapisałem sobie takie zdanie wczoraj. Jeśli nie mamy właściwej perspektywy odnośnie przeszłości, sprawiamy ból naszej teraźniejszości oraz ograniczamy naszą przyszłość. Jeśli nie mamy właściwej perspektywy odnośnie przeszłości, sprawiamy ból naszej teraźniejszości oraz ograniczamy naszą przyszłość. Jeśli ja byłbym diabłem, wyobraź to sobie, już? To zrobiłbym wszystko, aby zatrzymać cię w twojej przeszłości. Zrobiłbym wszystko, abyś dalej myślał tak samo, jak myślałeś w przeszłości. Abyś myślał o sobie tak samo, jak myślałeś w przeszłości. Abyś myślał dokładnie tak samo, jak myślisz o Bogu w przeszłości. I wydaje mi się, że spora część chrześcijaństwa zarzuciła kotwicę i zatrzymała się w przeszłości. I w ten sposób funkcjonuje. Nie ma w nas postępu, nie ma w nas rozwoju, ponieważ trzyma nas przeszłość. I chciałem pokazać ci dzisiaj człowieka, który mógł zakotwiczyć się w przeszłości na tyle, że byłby tylko wspomnieniem. Ale pomimo tego, że popełnił mnóstwo błędów, pomimo tego, że jego przeszłość nie była chlubna, to stał się człowiekiem, który był absolutnym gigantem w Bożym Królestwie. I osiągnął to, do czego Bóg go powołał. Jest czas przestać wspominać stare dzieje. Jest czas przestać marudzić, że mój stan wynika z tego, że miałem takich rodziców, że mój stan wynika z tego, że nie miałem pieniędzy, że mój stan wynika z tego, że zrobiono mi to. Jest czas odciąć to w swoim życiu. Jest czas zacząć żyć zupełnie inaczej. I kiedy weźmiemy sobie Piotra, apostoła Piotra, to jest ciekawe. Jeśli chcesz znaleźć błędy odnośnie człowieka w Biblii, w Nowym Testamencie, to Piotr po prostu jest głównym bohaterem takiej treści. Błędy, które pojawiły się w życiu Piotra, ich jest po prostu mnóstwo. Ich jest absolutne mnóstwo. Chrystus jakby poprzez inspirację swojego słowa, przez inspirację Bożego Słowa i Bożych opowieści na temat Piotra, nie oszczędza go w żaden sposób, próbując nam coś pokazać. Że Bóg bierze to, co zwykłe, z zepsutą przeszłością i robi z nim coś, co jest niezwykłe. Twoja przeszłość może cię zatrzymać tylko wtedy, kiedy na to się zgodzisz. Ale twoja przeszłość nie może cię zatrzymać, jeśli powiesz, nie, odcinam to, strzepuję kurz mojej przeszłości i idę dalej. Bez względu na to, co ci zrobiono, bez względu na to, kim byli twoi rodzice, bez względu na to, czy miałeś pieniądze, bez względu na to, czy straciłeś swoją przeszłość, czy przepiłeś swoją przeszłość, czy nie wiem, przepaliłeś swoją przeszłość, czy popełniłeś błędy różnego rodzaju relacyjne i tak dalej, Bóg chce, abyś odciął się od przeszłości. Bóg chce, abyś zaczął się koncentrować na tym, co On ma przed tobą. Jeśli to się nie stanie w twoim życiu, zatrzymasz się w miejscu i nie będziesz w ogóle rósł, nie będziesz w ogóle się rozwijał, a Bóg nie będzie mógł odbezpieczyć pełnego powołania w twoim życiu, bo ty tkwisz w przeszłości. Bóg nie używa ludzi przeszłości, Bóg używa ludzi skoncentrowanych na przyszłości. Pierwsza rzecz, którą Piotr musiał zmienić, to Piotr musiał się nauczyć żyć w wolności od swojej przeszłej tożsamości. Piotr musiał nauczyć się żyć w wolności od swojej przeszłej tożsamości. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, wersety od 18 do 20. A gdy Jezus przechodził nad Morzem Galilejskim, zobaczył dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i Andrzeja, jego brata, którzy zapuszczali sieć w morze, byli bowiem rybakami. Co za niesamowita funkcja. Co za niesamowity zawód. I powiedział im, chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. Tożsamością Piotra w tamtym czasie było to, że on był po prostu rybakiem. To był zwykły, normalny człowiek. To nie był człowiek, który był intelektualistą, to nie był człowiek po olbrzymich szkołach judaistycznych w tamtym czasie, to nie był człowiek, który władał 15 językami, to był zwykły człowiek. I powiem ci, że jeśli uwierzysz w to, uwierzysz w swoją tożsamość, w tym, kim byłeś, jeśli pozwolisz, aby tożsamość, która była w przeszłości, określała, jaka jest obecnie twoja tożsamość, to się zatrzymasz w miejscu. Ponieważ Piotr z bycia człowiekiem, który był rybakiem, stał się rybakiem ludzi i Chrystus nazwał go skałą, ponieważ na podstawie jego wyznania Jezus powiedział, że ja zbuduję kościół mu, nie na Piotrze, ale na podstawie tego, co on powiedział. A on powiedział to, co Bóg mu objawił, że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus jest Synem Bożym. On bierze zwykłych ludzi i mówi do nich, twoja tożsamość się skończyła, którą miałeś. Byłeś synem nikogo, byłeś córką nikogo, byłeś częścią ciemności, twoja przyszłość była niepewna, twoje powołanie nigdy nie było odkryte, ale kiedy oddałeś mi swoje życie, stałeś się zupełnie innym człowiekiem. Kiedy oddałeś mi swoje życie, stałeś się zupełnie innym człowiekiem. I to, co jest najpiękniejsze, to jest to, że stałeś się człowiekiem, który stał się Jego synem. I to jest czas, abyś to zrozumiał, bo Bóg jest znudzony, że funkcjonujesz dokładnie w taki sam sposób, jak funkcjonowałeś w styczniu rok temu. Ponieważ trzyma cię przeszłość. Co się zmieniło w tym roku? Zrozum, kim jesteś. Ty nie jesteś tym, kim byłeś. Ty jesteś tym, kim uczynił cię Chrystus. To jest twoja tożsamość. Jest taka książeczka, kim jestem w Chrystusie. To jest mnóstwo rzeczy, które opisują to, kim ty jesteś. Kim się stałeś. Kim uczynił cię Bóg. Wiecie, niech tożsamość przeszłości nie zniszczy twojej przyszłości. Widziałeś, ile ludzi w Biblii to są ludzie, których przeszłość była tragiczna? Tam były prostytutki, tam byli złodzieje, tacy jak Zacheusz, tam był Paweł, mordercy chrześcijan, tam byli po prostu ludzie, którzy w ogóle się do tego nie nadawali. Tam byli ludzie, którzy kłamali, tak jak Abraham, tam byli ludzie, którzy kombinowali, jak Jakub. Tam byli ludzie, którzy po prostu byli nielojalni, tak jak Absalom, tak jak Saul. Tam byli ludzie, którzy po prostu popełniali błędy, którzy cudzołożyli, tak jak Dawid. A pomimo tego, że nie pozwolili zdeterminować swojej przyszłości przez przeszłość, ich życie wyglądało zupełnie inaczej. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, 10 werset powiedział tak. Lecz z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a Jego łaska względem mnie nie okazała się daremna. Z łaski Boga jestem tym, kim jestem. Ludzie spotykając Ciebie powinni widzieć zmianę. Nie na podstawie Twoich wysiłków, ale na podstawie tego, że Boża łaska działała w Twoim życiu. Niemożliwe jest mieć relację z Bogiem i funkcjonować w styczniu tego roku dokładnie tak samo, jak funkcjonowałeś w grudniu. Niemożliwe jest to, że funkcjonujesz dalej tak samo, jak funkcjonowałeś, zanim poznałeś Chrystusa. To, co się stało, się nie odkręci. Bóg mówi, jest nowa tożsamość dla Ciebie. Zapomnij o tym, kim byłeś. Niech to nie dyktuje Twojego życia. Ponieważ Bóg jest Bogiem, który powoduje, że daje Ci nową tożsamość. To, co stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Jesteśmy nowym stworzeniem. To jest zupełnie nowe. Jak coś jest zupełnie nowe, wyobrażasz sobie coś takiego, że kupujesz, masz nowy telefon. Całkowicie nowy telefon. I bierzesz sobie pokrowiec ze swojego starego telefonu, który w ogóle nie pasuje do nowego telefonu, ale tak bardzo podobał ci się ten różowy pokrowiec, że go tak bardzo chcesz go mieć i wkładasz na chama ten stary pokrowiec w ten nowy telefon, że to po pierwsze beznadziejnie wygląda, to nie pasuje i w ogóle nie działa. Mniej więcej tak to jest, kiedy próbujesz połączyć nasze życie, które Chrystus nam daje, z przeszłością. Uwierz mi w to. To, co się działo w Twojej przeszłości, to, kim byłeś w tamtej przeszłości, w swojej przeszłości, to nie jest coś, wokół czego masz się kręcić, wokół czego masz myśleć, na czym masz się koncentrować, ponieważ Bóg chce, abyś popatrzył do przodu. On ma nowy cel dla Ciebie. Nie stary cel, nie stary cel, ale trochę ulepszony, taki refurbished, nie. Bóg ma nowy cel dla Ciebie, Bóg ma nową przyszłość dla Ciebie. Odetnij ze swojego życia to, kim byłeś i zacznij wyznawać to, kim jesteś. Zacznij wyznawać, kim jesteś. Teraz na 700 miast mieliśmy Jana Greena, który opowiadał, kiedy wpadł w taki stan po prostu olbrzymiej depresji, olbrzymiego wypalenia. I psycholog mu kazał, słuchaj, wypisz sobie kilkanaście rzeczy, które są dobre odnośnie ciebie, które ci się udało zrobić. Wypisz sobie te 15 rzeczy. I on sobie to wypisał i ten psycholog mu mówi, słuchaj, i każdego dnia czytaj to sobie. Kiedy przychodzą złe myśli, że się nie nadajesz, weź tą kartkę, czy masz to zapisane w telefonie i ogłaszaj i wyznawaj, co ci się udało. Jeśli nie wierzysz w to, kim się stałeś w Chrystusie, to wierzysz dalej w kłamstwa na swój temat, które się kształtowały w twojej przeszłości. Amen? A więc Piotr żył w wolności od swojej przeszłości, od przeszłej tożsamości. Po drugie, Piotr żył w wolności od swoich przeszłych porażek. Jak czytasz o Piotrze, on popełnił tyle porażek. Wiecie, są tacy ludzie w Biblii, którzy najpierw robią, a potem myślą. Piotr jest ich bezsprzecznym liderem. Jeśli chcesz się nauczyć głupoty, Piotr służy ci po prostu wszelką radą, on ci powie, jak to zrobić. Z jednej strony był bardzo narwany, do wszystkiego był pierwszy, co jest okej, co jest bardzo dobre, ale z drugiej strony zapominał pomyśleć. Bardzo często zapominał pomyśleć. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, werset 28. Piotr odezwał się do niego. Panie, jeśli to jesteś Ty. Jest sytuacja, kiedy chłopaki płyną, apostołowie płyną w łódce i Chrystus idzie po wodzie. Wyobraź to sobie. Taka zwykła sytuacja na pocztówkę. I Piotr mówi do niego tak: Panie, jeśli to jesteś Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. On odpowiedział: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie, aby przyjść do Jezusa, lecz widząc gwałtowny wiatr, zląkł się, a gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? Mamy sytuację, że Piotr wychodzi z łodzi. Znowu Piotr jest pierwszy. I mówi: Panie, jeśli to jesteś Ty, to każ mi przyjść do siebie. Jezus mówi: przyjdź. On wychodzi z łódki, cała reszta się przygląda. Tak wygląda życie wielkich ludzi, że bardziej ci się przyglądają, niż cokolwiek robią. Piotr wychodzi z łódki, reszta się przygląda i obstawiają. Na pewno się utopi, czekamy, na pewno się utopi. Polegnie, to jest nienormalne, to jest nienaturalne. I Piotr wychodzi z łódki i idzie, ale nagle na wskutek burzy pojawił się strach, który spowodował, że Jezus przestał się już koncentrować na Jezusie i zaczął się topić. I przyszedł do niego Chrystus, mówi: człowieku małej wiary, Daj tu łapkę. I wyciągnął go z powrotem. I można by powiedzieć, fatalny błąd. Można by powiedzieć, jak robi wielu ludzi: ja już się w to nie bawię, ja mam tego dosyć, wyszedłem na idiotę, on nawet nie wiedział, że będą o nim pisać przez kolejne 2000 lat. Wyszedłem na idiotę. Wyobraź sobie, umierasz, spotykasz apostoła Piotra w niebie, a to jest ten, który się topił. On już po prostu nalepka na głowę do końca życia. Wiecie, ten człowiek mógł już powiedzieć, że on już ma dosyć. On już tego nie będzie robił. On już tego nie będzie robił. Poniósł raz porażkę, on już tego nie będzie robił. Druga sytuacja jest taka w Ewangelii Mateusza, 17 rozdział. I znowu jest Piotr. A oto jest góra przemienienia. Tam się dzieją niesamowite rzeczy. A oto ukazali się i Mojżesz, i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Wtedy Piotr powiedział do Jezusa: Panie, znowu Piotr pierwszy, Panie, dobrze nam tutaj być, jeśli chcesz, postawimy tu 3 namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. A kiedy on jeszcze mówił, oto jasny obłok zacienił ich, a z obłoku rozległ się głos: to jest mój Syn umiłowany, w którym macie upodobanie i Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się bali. Okay. Panie, dobrze nam tu. Piotr w ogóle nic nie rozumiał. Jezus nie przyszedł, aby być na górze przemienienia dłużej niż kilka dni. Jezus przyszedł, aby być na ziemi. Jezus przyszedł, aby chodzić po ziemi. Ale apostoł Piotr już miał inną opcję. I apostoł Piotr mógł się znowu wsfochać i powiedzieć: no dobra, nie słuchasz mojej rady? Nie, to nie. Nie, to nie. Chciałem dobrze. Nie, to nie. Mógł tak zrobić, ale czytamy dalej o Piotrze, co oznacza jedną rzecz. Popatrzcie jeszcze na kolejną rzecz. Mateusza 16, rozdział, werset 22. Chwilę przed tym, co zaraz się wydarzy, apostoł Piotr ma zrozumienie, że jest że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus jest Synem Bożym. I Chrystus mówi do niego: Piotrze, nie objawiło ci tego ciało i krew, nie objawili ci tego ludzie, ale objawił ci to mój Ojciec, który jest w niebie. Pomyśl sobie, jak się czujesz, kiedy wiesz, że ten, który cię chwali, to jest Syn Boży, to jest Mesjasz, który był w niebie i przyszedł na ziemię i On ciebie chwali na oczach wszystkich. To naprawdę musiało nieźle wyglądać. I w tym momencie Chrystus mu mówi do niego: ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tym zbuduję Kościół mój. Czytamy wiele o błędach Piotra, żeby nic na nim nie budować, tylko budować na tym, co on powiedział, na objawieniu, które on miał, że Jezus jest Mesjaszem. No i sytuacja idzie dalej. Piotr się rozkręcił i nagle przychodzi do Jezusa i mówi tak: a Piotr, wziąwszy go na bok. Jedyny koleś, który wziął Pana Boga na stronę. Piotr wziął Chrystusa na bok. To jest chore. I dalej Biblia mówi tak. I co robi? Zaczął go strofować. Przychodzi Boże stworzenie do Stwórcy, którego nie jest w stanie ogarnąć, który słowem trzyma cały wszechświat, wszystkie planety, o którym rybak Piotr nie ma zielonego pojęcia, on nawet tego nie rozumie, jak to wszystko funkcjonuje, i zaczął go strofować. Okay. Mówiąc: zmiłuj się nad sobą, Panie.
Innymi słowy, Jezu, ja mam plan dla Twojego życia. To nie może być tak. Jezus zaczął mówić o tym, że będzie musiał być ukrzyżowany i Piotr miał lepszy pomysł. Nie przyjdzie to na Ciebie, nie będziesz ukrzyżowany. Lecz on odwrócił się i powiedział do Piotra, chwilę przed było, Ty jesteś skała, na której zbuduję mój kościół i tak dalej, i tak dalej. A teraz zmienia się nieco narracja. Odejdź ode mnie, szatanie. Jesteś dla mnie zgorszeniem, bo nie pojmujesz tego, co Boże, ale to, co ludzkie. Ja w tym momencie chyba wróciłbym do łowienia ryb. Jesteś publicznie nazwany szatanem. Wiecie, tu nie jest napisane, że Chrystus mu wyjaśnił, mówi, wiesz, to nie chodzi, Piotrze, o to, że ty jesteś szatanem. To chodzi o to, że on cię po prostu użył. Ale Jezus nie powiedział, idź precz ode mnie człowieku, którego użył szatan, tylko powiedział, idź precz ode mnie szatanie, bo to, co powiedział Piotr, pochodziło z piekła. Bo gdyby Chrystus nie został ukrzyżowany, nie byłoby żadnego zbawienia. Ale wracając do naszego tematu, ja bym se dał spokój. Ileż można, wychodzisz z łodzi i się topisz, jak to młodzież mówi, niezła beka, później wyskakujesz, po prostu ktoś się nazywa szatanem, później jest jeszcze kilka innych sytuacji i jeszcze jest kilka innych sytuacji wpadek Piotra, ale Piotr miał jedną umiejętność, którą ty możesz posiąść, on zawsze upadał do przodu. Możesz upaść do tyłu i się nigdy nie podnieść, a możesz upaść do przodu. To jest cecha ludzi, którzy osiągają mnóstwo, nawet w biznesie. Nie wyjdzie im jeden biznes, to nie jest tak, nie wyszło mi, nie nadaje się i tak dalej, wmawiają sobie różne rzeczy, ja już tego nie robię i zaczynają robić zupełnie coś innego, już przestają ryzykować. Musisz mieć cechę upadania do przodu. Jak to Ian Green powiedział, nie popełniasz błędów, są tylko lekcje. Nie popełniasz błędów, są tylko lekcje. Niech błędy nie zatrzymają twojej przyszłości. Po prostu popełniłeś błąd, ale twoje życie się na tym nie kończy. Wiecie, Bóg jest Bogiem zawsze kolejnej strony. Bóg, kiedy rozwija twoje życie, on nigdy jej nie rozwija w ten sposób, że cofa się do tyłu. Bóg zarzuca kolejną stronę i kolejną stronę, aby pchać się do przyszłości. Jakie to jest słabe, kiedy my nie potrafimy się podnieść, kiedy podniesiemy jakąś porażkę. Porażka nie jest śmiertelna, ona jest chwilowa. Ona, to nie jest coś, co cię zatrzymuje, to jest chwilowe. Piotr podnosił się po swoich porażkach, Piotr wyciągał wnioski. To jest istotne, że kiedy ponosisz porażkę, to wyciągasz wnioski. Ludzie, którzy popełniają błędy, są tacy ludzie, którzy popełniają ciągle te same błędy. Znasz takich ludzi? Ja znam. Ciągle te same błędy. To jest głupota, nie uczysz się z porażek, nie uczysz się z błędów, nie wyciągasz wniosków. Niczego się nie uczysz. Powinieneś się popatrzeć na to, co spowodowało, że upadłeś, co spowodowało, że odniosłeś porażkę. To, co było jeszcze w Piotrze niesamowite, to jest to, że on poddawał się korekcie. Wyobraź sobie korektę, ktoś cię nazywa szatanem. Widzisz, Judasz, kiedy został skonfrontowany w delikatny sposób, to był moment, kiedy diabeł przejął jego duszę. To był moment, kiedy Judasz wszystko zostawił i poszedł sprzedać Chrystusa. Dlatego, że ktoś go skorygował. Ludzie niedojrzali, ludzie, którzy nie dochodzą donikąd, boją się ludzi, którzy zwracają im uwagę. Salomon nazywał takich ludzi głupim. Mądrzy ludzie nie boją się informacji zwrotnej. My potrzebujemy zakochać się w informacji zwrotnej. Inaczej będziemy popełniać ciągle i te same błędy. Ciągle i te same błędy i dojdziesz donikąd i będziesz umierał z kolejnym błędem, który popełniłeś, ale który tak naprawdę nie zmienił się od 50 lat, bo wzór jest taki sam. Piotr wyciągał wnioski. Piotr poddawał się korekcie i Piotr najpierw robił, a potem myślał. A pomimo tego Bóg potężnie go użył. A więc Piotr podnosił się po swoich porażkach. Po trzecie, Piotr żył w wolności od przeszłych grzechów. Niektórzy ludzie tyle nagrzeszyli w swoim życiu i myślą, że już nie ma odwrotu. Czyli Chrystus bezsensownie umierał. Chrystus bezsensownie umierał, jeśli ty myślisz, że nie ma już odwrotu. Piotr zrobił coś, czego prawdopodobnie ty nigdy już nie zrobisz, bo nie będziesz miał możliwości. Kiedy Chrystus żył na ziemi, Piotr powiedział: Panie, ja się nigdy ciebie nie zaprę. Jezus mu powiedział: słuchaj, zanim kur zapieje 3 razy, ty się mnie zaprzesz 3 razy. Albo zanim kur zapieje 2 razy w innej Ewangelii, ty już się 3 razy mnie zaprzesz. I Piotr zapiera się Chrystusa w fatalny sposób 3 razy. Niektórzy ludzie tak mocno nie potrafią się podnieść ze swoich grzechów, że ciągle wracają swoimi myślami do tego, co zrobili. To nie ma znaczenia, powiem ci, to nie ma znaczenia, co zrobiłeś w przeszłości. To znaczenie ma to, co zrobisz dzisiaj. Czy postanowisz przyjść do Chrystusa, poprosić Go o przebaczenie, aby On ci pokazał, że On już to odciął. I pojawia się Ewangelia Jana, 21 rozdział, werset 7. Chrystus już zmartwychwstał. Piotr spotyka się z Jezusem, którego się zaparł 3 razy, i Piotr wie, że Jezus wie. Nie dało się tego ukryć, ponieważ Jezus to przewidział. 3 razy się mnie zaprzesz. I nagle dochodzi do spotkania, kiedy jest Piotr. I spotykają się razem. To jest tak piękne, powiem wam. To pokazuje miłość Boga do człowieka. Miłość Boga po prostu, który jest skoncentrowany na twojej przyszłości. A gdy zjedli, zapytał Szymona, synu Jonasza, miłujesz mnie bardziej niż ci? Odpowiedział mu: tak, panie, ty wiesz, że cię miłuję. Powiedział do niego: paś moje baranki. Zapytał go znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie? Odpowiedział mu: tak, panie, ty wiesz, że cię miłuję. Powiedział mu: paś owce moje. Zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie? I zasmucił się Piotr, że go zapytał po raz trzeci: miłujesz mnie? I odpowiedział mu: panie, ty wszystko wiesz. I ty wiesz, że cię miłuję. I Jezus powiedział do niego: paś moje owce. Jezus pokazał jedną rzecz. Pytając go 3 razy, czy mnie miłuje, odkupił każdą jego zdradę, każde jego wyrzeknięcie się Chrystusa. Żeby Piotr nie miał wątpliwości, on mnie spytał tylko 2 razy, czyli to jedno jest jeszcze niezałatwione. Nie. Jezus spytał go 3 razy, aby Piotr miał olbrzymią świadomość, że to już było, Bóg mu to przebaczył, i za każdym razem, jak Jezus mu przebaczał, mówi: paś owieczki moje, paś baranki moje, bo to jest twoje przeznaczenie na przyszłość. To jest bardzo dobre. Jezus oczyszcza cię z grzechów, które mu wyznajesz. I nigdy nie rezygnuje z twojego przeznaczenia. I nigdy nie rezygnuje z twojego powołania. Zawsze przebaczając ci, podkreśla jedną rzecz: ja z ciebie nie zrezygnowałem. Popełniłeś grzech, popełniłeś błąd, ale przyszedłeś do mnie. Jak przyszedłeś do mnie, to chcę ci powiedzieć: ja z ciebie nie zrezygnowałem. To, co powiedziałem ci 3 lata wcześniej, to są ciągle moje myśli odnośnie ciebie. Zobacz, Piotrze, ile się zmieniło. Jak cię powołałem do momentu, kiedy jestem tu z tobą teraz, kiedy ja zmartwychwstałem. Zobacz, ile popełniłeś błędów. Zobacz, ile nagrzeszyłeś. Ale ja ci przebaczam i moje powołanie od momentu, kiedy przyszedłem do ciebie i powiedziałem ci, żebyś poszedł za mną, moje myśli odnośnie ciebie się nie zmieniły. Bo Boże myśli względem ciebie się nigdy nie zmieniają, chociaż grzeszysz. Księga Michała, 7 rozdział, 18 werset. Któż jest jak ty, o Boże, który przebaczasz winę i przechodzisz ponad występkiem reszty swego dziedzictwa? Nie chowasz na zawsze gniewu. Tak, twoją rozkoszą jest łaska. Zmiłujesz się nad nami ponownie, pokonasz nasze winy, wrzucisz je w głębiny morza, wszystkie nasze grzechy. Jest jedna kluczowa cecha. Jezus oczyszcza cię z grzechów i ich nigdy nie wypomina.
Ilekroć przychodzisz do Chrystusa, aby Mu wyznać swój grzech, On cię oczyszcza i nigdy tego nie wypomina. Dlatego przestań żyć w swojej przeszłości. Przestań żyć w swoich grzechach. Przestań żyć w swoich porażkach i zacznij żyć swoją przyszłością. Ponieważ ograniczasz potencjał, który Bóg włożył do twojego życia. Nie lubię postaw ludzi, którzy ciągle marudzą na temat tego, co im się stało. I ciągle do tego wracają. I ciągle do tego wracają. I szukają ciągle wymówek. Bo ten mnie zranił, bo ten mnie zranił, bo ten mnie zawiódł. Bo mama, bo tata, bo szef, bo nauczyciel, bo siostra, bo brat. Przestań! Zacznij żyć w oparciu o to, co mówi do ciebie Bóg. Bóg jest znudzony twoją styczniową wersją. Bóg jest znudzony twoją styczniową wersją. Bóg nie zmienił swoich myśli odnośnie ciebie. On ma ciągle dobrą przyszłość. On ma ciągle powołanie do twojego życia. On ma ciągle wielkie plany dla twojego życia. Tu nie chodzi o to, aby odprawiać chrześcijański minimalizm. Tu chodzi o to, aby wziąć życie, które Bóg daje i wycisnąć jak gąbkę, absolutnie każdą kroplę, abyś umarł syty dni i żebyś umarł syty spełnienia, które Bóg ci dawał przez całe życie. Czas przestać żyć w oparciu o przeszłe grzechy. Wspominając grzechy sobie albo innym ludziom, które wyznałeś Bogu, stawiasz się ponad Bogiem. Jeśli ty przypominasz sobie grzechy, które wyznałeś już Panu Bogu i ciągle je sobie przypominasz, to powiem ci, stawiasz się ponad Bogiem, bo Bóg tego nigdy nie robi. To nie jest tak, Bóg mówi, nie wspominajcie już dawnych dni, ale On będzie wspominał. Nie. Bóg jest Bogiem progresywnym, który cały czas idzie do przodu. Który cały czas idzie do przodu, idzie do przodu i idzie do przodu. Wspominając grzechy sobie lub innym, które wyznałeś Bogu, stawiasz się ponad nim. Po czwarte, Piotr żył w wolności od nieprzebaczenia. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział. Wtedy Piotr podszedł do niego i zapytał, Panie, ile razy mam przebaczyć mojemu bratu, gdy zgrzeszy przeciwko mnie, czy aż 7 razy? I odpowiedział mu Jezus, nie mówię ci, że aż 7, ale 77 razy. Niektóre Biblie mówią 70 razy, 7. 490 nie ma znaczenia, dużo. Potencjał i pojemność Piotra była na 7 razy. I tak przesadził. Bo jak ktoś cię zrani, tak konkretnie, to nie wyobrażasz sobie drugiego razu. Ale to, co mówi apostoł Piotr, mówi, czy 7 razy, Jezus mówi, nie 7, 77 razy. Innymi słowy mówi, ty musisz zacząć żyć w przebaczeniu. Ty musisz, Piotrze, zacząć żć w przebaczeniu. I zobaczmy, co się dzieje, to jest ciekawe. Bo wcześniej, zanim Piotr o to zapytał, dzieje się, znaczy nie wcześniej, później, kiedyś dzieje się taka sytuacja w Ewangelii Jana w 18 rozdziale. Wtedy Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało przyjść na Niego, wyszedł im naprzeciw. Przyszli ludzie, aby pojmać Jezusa i zapytali, kogo szukacie? Odpowiedzieli mu, Jezusa z Nazaretu. Jezus powiedział do nich, ja jestem. A stał z nimi i Judasz, który Go zdradził. Gdy tylko im powiedział, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Jezus nic nie zrobił. Jezus nie machnął nawet ręką. Jezus powiedział, ja jestem. Wiesz dlaczego? To jest ten sam ja jestem, który był za czasów Mojżesza, kiedy Mojżesz spytał, jak ci na imię, Jezus, Bóg powiedział, jestem, który jestem. Jezus mówi, ja jestem. I wszyscy padli na ziemię. I oni jeszcze wtedy nawet wiecie, to jest szokujące, że oni dokładnie rozumieli, o co chodzi. Oni dokładnie znali imię swojego Boga, jestem, który jestem. Oni dokładnie zobaczyli, co się wydarzyło, kiedy Jezus powiedział, ja jestem, padli na ziemię. Oni powstali z tej ziemi i pojmali Jezusa. To jest paradoks. Jezus im pokazał, kim jest, przez to, co się stało, a oni upadli na ziemię na skutek tego, co Jezus powiedział, wstali i pojmali Jezusa. I dalej Biblia mówi tak. Wtedy, a oni odpowiedzieli Jezusa z Nazaretu, Jezus odpowiedział im, powiedziałem wam, że ja jestem, jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Stało się tak, aby się wypełniły słowa, które powiedział. Nie straciłem żadnego z tych, które mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho. Jest Piotr. To jest jego styl. To jest jego styl rozwiązywania problemów. Wcześniej pyta, panie, czy aż 7 razy? Ja mówię, nie będziemy się w to bawić, 70 za dużo.
Bierzesz miecz, odcinasz mu ucho, jest pozamiatane. To był jego styl. I to jest, moi drodzy, bardzo często nasz styl. Nie potrafisz przebaczyć, nie potrafisz oddać za to, co złe, nie potrafisz oddać dobrem. To jest brak funkcjonowania w przebaczeniu. To jest coś, co zrobił Piotr. Zobaczcie, co zrobił Jezus. A temu słudze było na imię Malchos i powiedział Jezus do Piotra: włóż swój miecz do pochwy. Czy nie mam pić kielicha, który mu dał ojciec? I później, wiecie, co się później dzieje? Że Jezus bierze to ucho i przykleja mu z powrotem. Popatrz, co tam się działo. Jezus mówi: ja jestem. Ci padają na glebę. Nie wiem, w ogóle jest pozamiatane. Wstają i pojmują Jezusa. Później Piotr odcina ucho gościowi. Jezus mu przykleja z powrotem to ucho, jakby się dało. Przykleja mu z powrotem, funkielnówka, po prostu nic nie widać. A Malchos dalej bierze Chrystusa i zaprowadza go, żeby go sądzić. Jakże głupi jesteśmy. Jakże głupi potrafi być człowiek. Wyobrażasz sobie, pomyśl o tym, co tu się wydarzyło. Jak można pojmać kogoś, kto słowem powoduje, że wszyscy padają na ziemię? Jak można pojmać kogoś, kto przykleja komuś ucho z powrotem? Piotr się tak uczył przebaczenia. Jeśli myślisz poważnie o swoim powołaniu, jeśli myślisz poważnie o chrześcijaństwie, to musisz nauczyć się jednej rzeczy tu i teraz. Zacznij żyć w przebaczeniu, bo ludzie będą cię ranić z jednego prostego powodu. To są ludzie, którzy ciągle oddychają. Nie możesz pozwolić, aby to, co oni tobie robią, aby zabijało w tobie życie. Musisz nauczyć się żyć w przebaczeniu. Nie da się żyć w wolności od nieprzebaczenia, nie przebaczając. Józef, który doznał mnóstwo bólu, mówiłem o tym ostatnio, bracia go zdradzili, mnóstwo bałaganu, niesłusznie oskarżony, urodziło mu się dwóch synów. Jeden nazywał się Manasses, co oznacza zapomnienie, a drugi nazywał się Efraim, co oznacza podwójny urodzaj. Jakże wszyscy byśmy chcieli podwójnego urodzaju, żyjąc z Bogiem. O, jak ja bym chciał widzieć takie podwójne wszystko, co robisz teraz. Podwójny wpływ. Wszystko podwójne. Nie mówię o problemach, ale wszystko pozytywnie podwójne. Nie zobaczysz podwójnego urodzaju, jeśli nie urodzi się najpierw Manasses w twoim życiu. Jeśli nie nauczysz się żyć w przebaczeniu. Jeśli nie nauczysz się żyć w przebaczeniu. W chrześcijaństwie nie masz opcji. W chrześcijaństwie nie masz opcji. Zauważ jedną rzecz. To, że ludzie uczą się przebaczać, to są ludzie, którzy rozumieją, ile im przebaczono. Naprawdę, moment, kiedy my nie potrafimy przebaczyć innym ludziom, my nie rozumiemy tego, co Chrystus zrobił dla nas. Paweł powiedział: jeśli ktoś ma coś przeciwko komuś, jak Chrystus wam przebaczył, tak i wy przebaczcie innym. Amen? Tak i wy przebaczcie innym. Ponieważ nieprzebaczenie zamyka niebo nad tobą. Nie będziesz widział Bożego błogosławieństwa, jeśli żyjesz w nieprzebaczeniu. A czy ty żyjesz w nieprzebaczeniu, to wiesz tylko ty. Ale to widać po naszych twarzach. To widać po naszym zachowaniu. To widać, jak my się zachowujemy. Jesteś ograbiony z radości. Jesteś ograbiony z pasji. Pojawia się religia, pojawia się udawanie chrześcijaństwa, jeśli żyjesz w nieprzebaczeniu. Jestem w szoku. Jestem w szoku po prostu, jak długo można żyć z nieprzebaczeniem. Ale najbardziej powala mnie to, jak można przyjść do Boga, aby Go wielbić, mając ciągle nieprzebaczenie w sercu. To jest, powiem wam, faryzeusze przy tym wymiękają. Jesteś o wiele gorszy. Mając taką postawę, jesteś o wiele gorszy. I ostatnia rzecz. Piotr, robiąc wiele głupich rzeczy, staje się fundamentalną postacią w Nowym Testamencie. To była kluczowa postać.
Powiem wam dlaczego. Ten człowiek wniósł rewolucję. On otworzył chrześcijaństwo dla trzech światów. Po pierwsze, Piotr głosił kazanie w Dniu Zielonych Świąt, gdzie byli po prostu Żydzi. A on głosił radykalnie o Jezusie. Dlatego, że każde kazanie w Dziejach Apostolskich jest skoncentrowane tylko na Nim, tylko na Jezusie. Po drugie, Piotr był obecny, kiedy Samarytanie otrzymali Ducha Świętego. To właśnie był tam Piotr, kiedy zobaczył, że Samarytanie, naród znienawidzony przez Żydów, otrzymał Ducha Świętego. Ludzie zostali wypełnieni Duchem Świętym. Mamy Żydów, mamy Samarytan. I ostatnia rzecz, którą zrobił Piotr, on był wysłany do domu Rzymianina Korneliusza, który uwierzył i otrzymał Ducha Świętego. Piotr się zmagał, że ma iść do Korneliusza, ma iść do Rzymianina, do poganina, ale Piotr został tam wysłany i widział, jak Korneliusz się nawraca i widział, jak Duch Święty zstępuje na Korneliusza i całą jego rodzinę i wszystkich zgromadzonych. Piotr otworzył chrześcijaństwo dla Żydów. Piotr otworzył chrześcijaństwo dla Samarytan. I Piotr wbrew sobie otworzył chrześcijaństwo dla pogan. Rybak, popełniający błędy, zapierający się Chrystusa. Że czasami to, co mówił, miało sens, a czasami to, co mówił, było absolutnie bez sensu. Ten rybak staje się absolutnym filarem w kościele, w pierwszym kościele. Na tym pierwszym kazaniu nawróciło się 3000 ludzi. Pierwsze chrześcijańskie kazanie, to było pierwsze chrześcijańskie kazanie, które zostało wygłoszone już nie przez Jezusa, ale przez chrześcijan. 3000 ludzi oddaje życie Jezusowi, bo rybak zrozumiał, że jak się upada, to trzeba powstać i iść dalej. Bo rybak rozumiał, że informacja zwrotna, napomnienie służy jego korzyści. Bo rybak zrozumiał, że każdy grzech nie zatrzymuje go w miejscu, ale przebacza, Bóg ci przebacza i idziesz dalej. Bo rybak rozumiał, że należy żyć w przebaczeniu, dlatego oglądał to, co oglądał. I ten rybak, który się zaparł Chrystusa, historia Kościoła mówi, że został ukrzyżowany głową w dół, ponieważ powiedział przed śmiercią, że nie jest godzien umrzeć tak jak jego Pan. To jest coś, co robi Bóg z ludźmi. To jest coś, co robi Bóg z ludźmi, którzy nie zakotwiczają się w przeszłości, ale wyciągają każdą kotwicę przeszłości i idą dalej do przodu. To jest coś, co Bóg ma dla ciebie. To, kim ty jesteś dzisiaj, jest zupełnie czymś innym. To, co w porównaniu do tego, co myśli o tobie Bóg. Bóg jest znudzony twoim stoczniową wersją chrześcijaństwa. Bóg chce, abyś odciął przeszłość. Abyś przestał się kręcić wokół siebie. Abyś przestał się... Kiedy wspominasz przeszłość, się kręcisz tylko wokół siebie. Wokół twoich problemów, wokół twoich chorób, wokół tego i tego i tego. To jest parszywa wersja egoizmu, przepraszam za słowo. Bóg za to umarł, abyś nie musiał żyć w oparciu o przeszłość. Apostoł Paweł powiedział: zapominam o tym, co jest za mną, zmierzam do tego, co jest przede mną. Amen. Chciałem, żebyśmy powstali. Ilu z nas jest świadomych, że zatrzymałeś się w przeszłości? Podnieś rękę do góry. Że zatrzymałeś się w przeszłości. Powiem wam tak, większość z nas zatrzymała się w przeszłości. Jest czas wyciągnąć te wszystkie kotwice, które cię trzymają, i pójść do przodu. Jest czas, abyś zaczął żyć w inny sposób. Jest czas, abyś przyjął przebaczenie od Pana Boga. Jest czas, abyś zaczął żyć w zupełnie innej tożsamości.
Jeśli wiesz, że to słowo jest do ciebie, wyjdź tutaj do przodu. Ja wierzę, że Bóg chce... Wyjdź tutaj do przodu, jeśli podniosłeś rękę, jeśli wiesz, że to jest do ciebie. To trzeba złamać. Trzeba złamać w naszym życiu. Trzeba złamać w naszym życiu. Halleluja, Duchu Święty. Halleluja, Duchu Święty. Panie Boże Wszechmogący. Halleluja, Duchu Święty. Halleluja, Duchu Święty. Panie, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj wyszła do przodu. Podnieś swoją rękę do góry. Panie, ja modlę się, Boże, o każdą osobę, która wyszła tutaj do przodu. Modlę się o każdą osobę, która wychodzi do przodu i mówi, to jest koniec z moją przeszłością. Panie, ja modlę się, abyśmy przestali myśleć o sobie w taki sposób, kim byliśmy, ale żebyśmy zaczęli myśleć w oparciu o to, kim jesteśmy. Panie, ja modlę się, Duchu Święty, abyśmy przestali żyć w oparciu o błędy, które popełniliśmy, ale żebyśmy zapomnieli o tym i żyli dalej, podejmowali dalej kroki wiary. Panie, ja modlę się, Duchu Święty, abyśmy przestali wspominać, Panie, nasze grzechy, abyśmy przestali je sobie przypominać, Panie, ale żebyśmy, Boże, zrozumieli, że Ty nam przebaczyłeś. Panie, ja modlę się, Duchu Święty, ja modlę się, Duchu Święty, abyśmy zaczęli żyć w całkowitym przebaczeniu względem siebie, względem innych. Święty Królu, niech przyjdzie, Boże, Twoja łaska, niech przyjdzie, Boże, Twoja moc, niech przyjdzie, Boże, Twoje królestwo. Cudowny Panie, cudowny Ojcze, Panie, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj wyszła. Ja modlę się, Duchu Święty, Ojcze, w imieniu Jezusa. Ja modlę się w imieniu Jezusa, aby przyszedł Twój przełom, aby przyszła, Boże, Twoja zmiana, aby przyszło Twoje uwolnienie, aby przyszła Twoja przemiana myślenia, abyśmy przestali żyć, Duchu Święty, przestali myśleć, Duchu Święty, tak jak myśleliśmy jeszcze wczoraj. Panie, ja modlę się, aby nasze postępy, aby nasz rozwój, Panie, był widoczny, Panie, dla innych ludzi. Panie, uwielbiamy Ciebie, Królu. Panie, ja łamię, Panie, moc wszelkiej przeszłości i zakazuję, Duchu Święty, abyśmy wspominali przeszłość i zakazuję, abyśmy, Panie, odnosili się do przeszłości. Panie, odcinamy to w imieniu Jezusa. Panie, odcinamy to, Ojcze, w imieniu Jezusa. Przyjdź, Królu, Królów i Panie Panów. Łam moc ciemności, Panie. Łam moc przeszłości, Duchu Święty. Łam moc, Panie, tej chorej przeszłości. Panie, ja modlę się, aby to był dla nas nowy dzień, aby to był dla nas nowy czas. Panie, Ty przychodzisz. Chcesz, by masz dobre plany względem nas, ale jeśli zakotwiczymy się w przeszłości, nie jesteś w stanie z nami nic zrobić, Panie. Uwielbiamy Ciebie, Ojcze. Uwielbiamy Ciebie, Święty Królu. Wychwalamy Ciebie, Święty Jezu. Amen. Jest czas wyciągnąć kotwicę przeszłości. Jest czas wyciągnąć kotwicę przeszłości. To było, minęło, tego już nie ma. Krew Chrystusa oczyszcza Cię absolutnie od wszystkiego. Krew Chrystusa odcina Cię absolutnie od wszystkiego. Przestań wspominać przeszłość. Bądź człowiekiem odpowiedzialnym i weź przyszłość i staw jej czoła. Bóg chce Cię prowadzić dalej. To, co było, tego już nie ma. Amen. Zaklaszmy dla Boga i możecie sobie usiąść. Jeśli jesteś w tym miejscu, to chcę Ci coś powiedzieć. Mam dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Bóg chce oczyścić Cię z całej Twojej przeszłości. Bóg chce przynieść zbawienie do Twojego życia. Jeśli nie poddasz swojego życia Jezusowi Chrystusowi, nigdy nie doświadczysz pełnego przebaczenia. Przyjdziesz, przeprosisz Go raz, znowu popełnisz te same błędy i znowu te same błędy i znowu będziesz przepraszał i przepraszał. Poddając swoje życie Jezusowi, Bóg całkowicie Cię oczyszcza. Bóg odblokowuje powołanie, które włożył do Twojego serca. Bóg zaczyna tworzyć z Tobą nową przyszłość w Twoim życiu. Jeśli chciałbyś dzisiaj oddać swoje życie Jezusowi, proszę Cię, pomódl się za mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. To jest decyzja, że chcę, aby moje życie należało do Chrystusa. Powtórz za mną tą modlitwę. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i modlę się, abyś oczyścił moje serce. Oczyść mnie z grzesznej przeszłości. Boże, odcinam to od siebie w imieniu Jezusa. I poddaję Ci moje życie. i wyznaję, że moje życie należy do Ciebie. Jezu, Ty jesteś moim Panem. Jezu, Ty jesteś moim Bogiem. A moje życie należy do Ciebie. Amen. Zaklaszmy dla Boga.